Dzień dobry jeszcze raz. Witam Michała Garczyńskiego, Łukasza Garczyńskiego. Mamy przyjemność prowadzić ten panel i tylko czekamy jeszcze na jedną osobę, na panią Iwonę Hartwig. Chcę tylko powiedzieć, że Łukasz jest od roku 2013 wiceprezesem Poznańskiego Stowarzyszenia na rzecz dzieci i dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym Żurawinka.
A wraz ze mną panel będzie prowadzić Katarzyna Bekasiak, wiceprezeska Stowarzyszenia Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc oraz prezydentka Polskiej Federacji Klubów Business and Professional Women, czyli TPW. Po cichutko, o właśnie, dobrze. Jaka karna widowna, super. Szanowne panie, z nami w panelu będą pani Dorota Prupniewicz, która jest mamą dorosłego Piotra z autyzmem, dziennikarką, redaktorką, autorką i blogerką, ex-blogerką, tak, z tego co rozumiem. I w mediach na konferencję, o właśnie tak jest, jak klaszczony głos. I pani Dorota w mediach, na konferencjach i w internecie działa na rzecz poprawy świadomości autyzmu i poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. I stara się łączyć pracę samotne rodzicielstwo, pracę zawodową z walką o godne życie dla osób z niepełnosprawnością. Także dziękujemy za te starania pani Dorocie. I jest z nami również pani Monika Cesling, radca prawny, a dzisiaj opiekunka, opiekuje się dorosłym synem nisko funkcjonującym, osobą z autyzmem. Jest również członkinią zarządu fundacji Toto Animo, która organizuje warsztaty i opiekę wytchnieniową oraz działa na rzecz osób z autyzmem. Pani Monika uczestniczyła w pracach parlamentarnej grupy do spraw autyzmu. Jest współautorką projektu zmian dotyczących małych placówek dla osób z autyzmem i poprawy SDS-ów typu D i E, a także inicjatorką petycji Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach, o której za chwilę usłyszymy.
Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, pełnomocniczką wojewody do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, mieszkającą w Elblągu, wiceprezeską Stowarzyszenia Serce za Uśmiech, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością, ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej.
Następną osobą jest pani Monika Lewandowska, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, przedsiębiorca i współprowadząca firmę rodzinną. Pani Monika jest mamą Basi, Oli i Antoniny. Ola ma dzisiaj 17 lat, żyje z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością w stopniu znacznym. I o życiu rodziny z niepełnosprawnością opowiadała m.in. w Gazecie Wyborczej i w Newsweeku, a dzisiaj opowie nam.
Przyjemność wielką mam przedstawić, to jest pani Teresa Kamińska. Pani Teresa Kamińska jest doradcą zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, osobą, która od wielu, wielu lat działa i wspiera różne działania różnych rządów. Następną osobą jest pani Marzena Stanewicz. To jest mama 25-letniego Dawida z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, która od 2009 roku wraz z innymi rodzicami bierze czynny udział w spotkaniach i protestach i była uczestniczką sejmowego protestu w roku 2014 i 2018. W dalszym ciągu nie dojechała do nas pani Iwona Hartwig, ale znamy ją, powitamy na pewno owacyjnie, znamy ją z przekazów telewizyjnych, z ostatniego protestu w Sejmie. Jest to mama 23-letniego Jakuba z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jak wiecie, jednego z głównych bohaterów strajku w Sejmie.
No i teraz, zanim oddamy tutaj głos zastanawiałem się trochę, jak można panel zatytułowany Co nas wkurza i co nas boli zacząć nie przeklinając. Jak mówić o tym wszystkim w kraju, który o osobach z niepełnosprawnością w momencie, kiedy skończą szkołę, generalnie zapomina. Jak spokojnie rozmawiać o niepełnosprawności w kraju, który wpycha osoby z niepełnosprawnością dorosłe w WPZ-y i teoretycznie przygotowuje do życia zawodowego, ale potem tego życia zawodowego po prostu nie ma, bo nie ma gdzie tych osób później aktywizować. Jak spokojnie dyskutować w kraju, który opiekunów osób z niepełnosprawnością zmusza do niej pracowania, a kiedy tego opiekuna wreszcie zabraknie z tej czy innej przyczyny, to nie ma ten kraj zupełnie pomysłu na to, co zrobić z osobą podopieczną. I wreszcie, jak spokojnie debatować w kraju, w którym osoby i ludzie w reakcji na protest w Sejmie nazywają nas roszczeniowcami. No więc ja tak sobie myślę, że warto to trochę zmienić. Ja bym nas wszystkich nazwał marzycielami. Bo ja marzę o Polsce, która zrozumie, co to znaczy każdemu według potrzeb. Marzę o społeczeństwie, które zrozumie, że niektórym trzeba dać więcej, by mieli tyle samo. I marzę o rządzie wybranym przez to empatyczne społeczeństwo, którego polityka będzie nas do tego idealnego, pełnego i godnego życia przybliżać, zamiast od niego oddzielać. I chciałbym bardzo, żeby ten panel gdzieś tam w kierunku tych marzeń się orientował i wyciągał, ale jednocześnie potrzebujemy marzyć, stojąc twardo na ziemi, pamiętając o tym, że to godnego, pełnego, całego życia jeszcze długa droga. Więc pracujmy razem, żeby do tego móc dojść. I zaczniemy sobie teraz od wypowiedzi pani Doroty Prutniewicz, która chciałbym, żeby opowiedziała nam trochę o tym, jak z systemem wsparcia sobie radziła bądź nie radziła i jak z jego różnych elementów można poskładać sobie życie. Proszę bardzo.
Różne inne zajęcia, ma asystenta. Moja
praca w tej chwili wygląda tak, że pracuję jako font w wodzie i też jako freelancer, więc w zasadzie chociaż czasem czuję się jak 70-latka czy 80, no funkcjonuję na poziomie 30-latka, czyli właśnie jako freelancer, prekariusz, więc po prostu nie mam na teraz możliwości powrotu na etat, więc mam. No co mogę powiedzieć o tym naszym mikrosystemie? No dotkamy go właśnie z naszych potrzeb i z tego, co możemy w zasadzie kupić, bo dostępność usług instytucjonalnych w naszym przypadku jest praktycznie żadna. Nawet z tych specjalistycznych usług opiekuńczych, które miały być dedykowane osobom właśnie z zaburzeniami, znaczy miały być tutaj w rehabilitacji społecznej wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi, między innymi też osoby autystyczne, to jest oczywiście co innego, ale chodzi tutaj właśnie, że to miał być asystent terapeuta. Natomiast to jest tak skomplikowane i niedostępne, że ja już nawet nie chciałabym wchodzić w szczegóły. Więc bardziej nam się opłacało, mieliśmy teraz dużo szczęścia znaleźć asystenta dla Piotra, bardzo dobrego terapeuty też, psychologa, który jest jego asystentem. I nam wystawia rachunki, płacimy, tak? Ale zatrudniamy go na czarno, bo to jest po prostu coś, wcześniej trudno było mieć do czynienia. Nawet jeżeli chcemy zapłacić, to w zasadzie nie ma dostępu do asystencji do takich osób. No i co jeszcze? No, do Piotra trzeba zawieźć, przywieźć, zorganizować ten jego czas. On potrzebuje bardzo ścisłych ram, więc każdy dzień w zasadzie jest w tygodniu przygotowany. Co rano omawiamy jego dzień, tak żeby on wiedział, co go czeka, kogo bierze, kogo wywiezie, gdzie ma zajęcia. I tak naprawdę, dopóki mamy zajęcia, to jest bardzo dobrze. Jest zadowolony, szczęśliwy, wraca do domu. Robi te wszystkie proste rzeczy, o których mówiłam, czyli jest z rówieśnikami, coś tam robią, gdzieś wychodzą do kina, do szkoły jest wspomniane, to jest bardzo istotne. Coś tam gotują sobie na przykład i to mu wystarcza, tak? Ale to jest jego całe życie, on jest z tego bardzo zadowolony, dlatego zabraknie. Jego sytuacja może totalnie zmienić właśnie ze względu na jego zaburzenia autystyczne, gdzie on cały czas potrzebuje strukturalizacji czasu. No i ja jestem tą koordynatorem, menadżerem, który musi mu to zapewnić, ale oprócz tego moja praca też jest dostosowana do tego, ile mogę, ile wydolę, już nie pójdę na etat. W tej chwili właśnie freelancerka, wcześniej w zasadzie cały czas gdzieś tam też przekształcam i funkcjonuję w świecie medialnym, wydawniczym, ale już robiłam różne rzeczy, warsztaty, zupełnie i też pisałam już na wszelkie możliwe tematy, to trzeba mnie prosić o
powoli, minutkę.
Już. To nie zdążyłam nic właściwie powiedzieć. Chciałam o tym, o przyszłości, że to, co nas urządza, to jest asystencja, dostęp do tego, do środowiskowego, do samopomocy. Za chwilę kończy się szkoła. Marzenie byłyby jakieś weekendowe ośrodki, gdzie Piotr mógłby spędzać czas, a to będzie tak, że w ogóle nie mówi, co to ma na tapie. No i mieszkalnictwo wspomagane, to jest ten nasz, to nasze marzenie.
Jeszcze będziemy mieli czas, szanowni Państwo, jeszcze będziemy mieli czas na końcu również na pytania od Państwa i na komentarze od panelistek, także i o petycji na pewno jeszcze wrócimy i do petycji, do inicjatywy Chcemy Całego Życia. Dorota rozpoczęła taką historią na temat tego, jak samodzielnie zbudowała sobie system wsparcia i myślę, że to jest doświadczenie wielu osób w Polsce i myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że wielu osób również na sali. Także dzięki za to. No ale jednak dobrze by było, gdyby nie każdy musiał sobie ten system wsparcia budować od zera, prawda? I teraz może nieco od innej strony, ale o tej instytucjonalnej stronie systemu wsparcia, Monika Cycli. Moniko, powiedz nam proszę, jako osoba głęboko jakby skupiona na SDS-ach i tym, jak powinny działać te małe placówki dla osób z niepełnosprawnościami, co na dzisiaj jest tą pierwszą potrzebą, dlaczego to wymaga zmiany i przypuść proszę wszystkim tym wszystkim. Zapytam widownie, ponieważ są ciężkie warunki, czy nas tam słychać na końcu? Słabo, dobrze. Monika, jak już mogę trochę głośniej.
Głośniej jeszcze, jak krzyczę.
Bliżej mikrofon, też pomagam.
Bliżej mikrofon?
Super, właśnie tak.
Pracował żadnych rozwiązań, bo nie było woli wtedy wypracowania tych rozwiązań.
Ja trochę przewrotnie zapytam. Chciałem tylko zapytać właśnie, czy ten program za życiem, to co tam jest zapisane, to czy to wystarczy?
Czy
to wystarczy?
Nie, to nie wystarczy, bo program jest uchwałą Rady Ministrów. Potrzebna jest zmiana ustawy, czyli zmiana finansowania z poziomu 1200 na 4,5 tysiąca na uczestnika. Potrzebna jest zmiana placówki stworzenia małych placówek, czyli możliwości tworzenia placówek poniżej 15 osób. 15 trudnych osób w placówce to jest za dużo. Potrzebne są standardy, czyli opieka 1:1. To się w głowie nie mieści, żeby to stworzyć. I dlatego powstała ta petycja. Ja teraz dziękuję, dziecko jest teraz w kąciku wytchnieniowym. Mam nadzieję, że ma zapewnioną opiekę na 1:1. Na razie nie dzwonią, dają sobie radę, ale potrzebna jest właśnie taka opieka. No i co? No i są te zapisy, one nie są wcielane w życie. I w związku z tym spotkałam Sylwię Mądrą. Byłam kiedyś sama, teraz już nie jestem sama, pod petycją jest prawie 10 tysięcy podpisów. Czy przełamiemy tą petycją obojętność rządu na ten problem? Bardzo wątpię, ale wiem na pewno, że to, że ludzie się podpisują, ja czuję solidarność już tych młodszych rodziców. Czuję to, że ludzie zrozumieli, że to naprawdę jest problem. Bo jak ma się dziecko od edukacji, przepraszam Dorotka, to jeszcze nie czuje się tego powiewu, tej dziury, tej ciemnej dziury, która jest. Moja fundacja taką placówkę stworzyła. Jest 5 osób w tej chwili w tej placówce. Mój syn zaczął funkcjonować. Co trzeba jeszcze przewalczyć? Dołóż do tej placówki i to, żeby terapeuci byli godnie opłacani, niestety, bo nikt za takie marne pieniądze nie przyjdzie pracować. Niestety taka jest prawda. My rodzice musimy wykonywać tę ciężką pracę, ale nikt obcy za grosze niestety nie będzie pracował, a ta opieka wytchnieniowa dla nas niestety jest tak bardzo kosztowna, po to, żebyśmy nie musieli dzieci oddawać do depresji. Bo tak bardzo walczymy o te środki dzienne, żeby te dzieci jak najdłużej z nami były. Problem mieszkalnictwa jest odrębnym problemem, to nie jest na te 7 minut. Dlatego proszę Państwa, jeszcze do 25 czerwca zbieram podpisy na Chcę Całego Życia. Jest petycja, można podpisywać elektronicznie, tutaj jest stoisko, można złożyć podpis. Chcemy dobić do 10 tysięcy, żeby tymi 10 tysiącami
pokazać,
że problem nie jest błahy.
Tak jest, super.
Dziękujemy bardzo. I główny temat tutaj poruszony to jest brak instytucjonalnej opieki państwa nad osobami z niepełnosprawnościami, to w szczególności osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Nasz lękiem napawa rodziców i opiekunów, kiedy my odejdziemy, te osoby dorosłe z niepełnosprawnościami zostają bez żadnej opieki. I poproszę teraz Teresę Kamińską, która jest w tej chwili zorientowana, jak wyglądają prace i wszelkie zabiegi nad wymyśleniem i wypracowaniem dofinansowania osób z niepełnosprawnościami.
No niestety, po pierwsze jest straszny szum, nam strasznie trudno się porozumiewać z Państwem, nie wiem jak Państwo słyszą, ale to jest naprawdę dyskusja szalenie istotna. Gdybym chciała być taką życiową pesymistką, to bym powiedziała, że te prace systemowe są w punkcie zero. Dlatego, że oczywiście są prace nad jakimś wyrywkowym, kiedy coś wypływa nagle, pojawia się jakiś problem, trzeba tę dziurę załatać, to się znajduje jakieś rozwiązanie, ale to nie jest żadne rozwiązanie. Jeśli chcemy rzeczywiście, aby mieć poczucie pewności. Ja jestem, tutaj Kasia zapomniała, jestem babcią niepełnosprawnego dziecka, 4-latki z zespołem Downa, i która dzięki ogromnej opiece świetnie się rozwija. I wiem, ile to kosztuje, dlatego myślę cały czas o matkach samotnie wychowujących dzieci niepełnosprawne, ale myślę o tym problemie, kiedy te dzieci są już dorosłe. Bo 4-latkiem jeszcze sobie można poradzić. Natomiast problem jest właśnie z dzieckiem dorosłym, często leżącym, które trzeba wykąpać, do którego trzeba mieć po prostu chociażby zwyczajną siłę fizyczną. Ogromnie tylko odporność psychiczną. Ale chciałabym także, dlatego wszystkie propozycje, które od 2 lat składamy, systemowych rozwiązań, chociażby ze względu na to, że macie wszyscy Państwo doświadczenie, powstają domy prywatne, domy opieki, gdzie można by było umieścić niepełnosprawne dziecko czy dorosłego. Tylko że brak systemowego rozwiązania finansowania powoduje, że one będą padać, bo niewielu stać na to, żeby płacić ogromne kwoty. To nie o to chodzi. Jeśli chcemy całego życia, to chcemy tego życia dla rodziców, nie mówię tylko dla matek. One są przede wszystkim obciążone. Ale mówmy o rodzicach. Chcemy pełnego życia dla tych niepełnosprawnych, ale chcemy też pełnego życia dla rodzeństwa, dla zdrowego rodzeństwa tych niepełnosprawnych. Wobec tego musimy wypracować takie rozwiązanie, które da tę możliwość i finansową, i instytucjonalną, która pozwoli na różnych etapach to właśnie pełne życie dla nas zapewnić. Pierwsza rzecz, która od razu się nasuwa, które są rozwiązania wszędzie, że jest coś takiego jak wydzielone ze zdrowotnego ubezpieczenie opiekuńcze. Ponieważ każdy z nas, my mówimy o niepełnosprawności, która pojawia się powiedzmy od dziecka, ale tutaj Monika ci rozmowie powiedziała taką fantastyczną, to jest złe określenie. Każdy z nas w ciągu paru sekund może ulec wypadkowi, może dostać udaru, byle nikomu tego nie życzy, ale niepełnosprawny może ci bez względu na sytuację finansową, pozycję czy stanowisko, które zajmujemy, możemy się znaleźć dokładnie w takiej sytuacji. Dlatego te rozwiązania są szalenie istotne. A więc jeśli mówimy, że nie będziemy oddawać do DPS-u, ale tam nie ma miejsc, nawet gdybyśmy chcieli. Ja pomijam warunki, jakie są z różnych kadr. Żadne. Ale jeśli zobaczycie listy w samorządach oczekujących, to są po 300, po 500 osób. Wobec tego nawet nie ma takiej możliwości. Więc spróbujmy zbudować normalny system. Muszą być rozwiązania na poziomie ustawowym, rządowym, które pokażą, w jaki sposób zacznę od matek, rodziców, którzy się opiekują. Mieliśmy tu przedstawioną sytuację finansową. I są kobiety, które przez te lata chcą być opiekunem dla tego dziecka, ale chcą mieć możliwości finansowe. Jeśli tak, to dlaczego nie pozwolić im być tym zawodowym opiekunem? Czyli nie oddaję dziecka do domu pomocy, gdzie kosztuje to 6 do 11 tysięcy, ale ja po prostu pełnię rolę zawodowego opiekuna. Dostaję z tego tytułu wynagrodzenie. Niepełnosprawny z tytułu niepełnosprawności dostanie swoje pieniądze na rehabilitację, tak aby nie tylko, ale na zapewnienie tego godnego życia. Natomiast cała rodzina ma zapewnione procedury w emerytecie opieki, chociażby psychoterapeuty, chociażby warsztaty, szkolenia, które pozwoli to życie budować. A najważniejsze to są te kroki możliwości urlopów. Jeżeli jestem zawodowym opiekunem, jestem na etacie. Ja mam prawo do urlopu. Jeśli mam prawo do urlopu, to ja muszę mieć zapewnienie możliwości oddania pod odpowiednią opiekę dziecka czy tego dorosłego. A więc poprzednio tutaj pani powiedziała, chyba do każdej rzeczy, to są drobiazgi. A dlaczego nie dać różnych ulg, żeby powstało mnóstwo małych firm usługowych, które będą dowozić, rozwozić, które będą spełniać, gdzie będzie można te usługi zamówić dla tych niepełnosprawnych. Jeżeli zrobimy takie puzzle, to znaczy pamięci systemowe działania, zrobimy mapę, czego jest nam potrzeba, nie mówiąc tylko o tym najważniejszym, o mieszkaniach wspomaganych, ale to trzeba zmienić ustawodawstwo, jaka niepełnosprawność może być w tych mieszkaniach zaopiekowana.
Okej, dziękuję.
Czyli...
Dziękujemy bardzo. Jest jak widzimy, tych aspektów, którymi trzeba by się było zająć, które trzeba by było poprawić, jest masa. Dlatego też każda perspektywa wynikająca z osobistych doświadczeń tutaj naszych pań panelistek jest cenna, bo pokazuje inny kawałek tej złożonej układanki. Teraz poprosiłbym panią Monikę Lewandowską o pokazanie swojego kawałka tego naszego problemu. I też opowiedzenie o tych korzeniach może, żeby było trochę bardziej pozytywnie, o czym pani marzy osobiście i o czym pani marzy, jeśli chodzi o kształt, przyszły kształt systemu. Proszę bardzo.
Pani Kordowska. Ja czekałam się 15 lat, żeby się odezwać. Nawet nie sądziłam, że kiedykolwiek będę do państwa mówić. Takim przełomem w moim życiu i całej mojej rodziny była jak podałam osoba, która bardzo mi się przysłużyła do życia, mianowicie pani Kaja Godek. Pewnego pięknego dnia usłyszałam w telewizji słowa w wywiadzie z Moniką Olejnik, kiedy została zapytana o to, jaki program ma na życie osób niepełnosprawnych, które się urodzą, które się będą rodzić zawsze. Powiedziała, przepraszam, to już jest inna sprawa. I wtedy się wściekłam. Dzisiaj jest temat. Dlaczego, co mnie gryzie, co mnie boli, właśnie to mnie bardzo gryzie i bardzo to mnie boli. Że podejmujemy trud wychowywania, nie mamy często żadnego wyboru, bo ja jestem przeciwniczką odwodnicy, ale ja nie miałam żadnego wyboru. Po prostu zostaliśmy postawieni przed faktem. Nasze dziecko się urodziło zdrowe, aczkolwiek dostało w czasie dobie życia wiele krwi do mózgu i jest czterokolczyna wyporażeniem mózgowym bardzo silnym. Ale nie o tym chciałam, bo chyba jeżeli tutaj wszyscy siedzimy, to znaczy, że coś nam dolega, coś w naszych rodzinach jest nie tak, prawda? Albo nas interesuje ten problem. Napisałam ten list i wiecie państwo, nie sądziłam nigdy, że będzie taki odbiór, że nagle odezwy to po święta wielkanocne, które przyszliście przed komputerem. Zresztą wiele osób, które tutaj siedzi na sali, to są osoby, które ja poznałam przez internet. Ja bardzo pozdrawiam i jest mi miło, że się odezwała. Proszę państwa, co się okazało po tym liście? Odezwało się mnóstwo osób w tej samej sytuacji, czyli zdrowych, normalnych rodzin, niepatologicznych, nie żyjących w ubóstwie, które mają taki problem jak my. Które dziękowały, że pierwszy raz w życiu daliśmy im możliwość do tego, żeby zostali zauważeni. Co to dla mnie jest za nauka po tych telefonach? Całe święta zajadając przy stole, tylko odpowiadając na zapytania ludzi. Proszę państwa, my musimy zacząć mówić o swoich problemach, ale nie mówić tylko do rządu, bo to jest jeden kierunek. Mówić sami do siebie, mówić do znajomych, do sąsiadów, do księży, do wszystkich. Proszę państwa, to jest najważniejsze. Czy państwo wiecie, ile ludzi mi pomogło od tego czasu? Ja nie mówię o finansowej pomocy, o wsparciu, o tym, że władze mojego miasta, które bardzo pozdrawiam, pochyliły głowę, powiedziały, za mało robiliśmy, za mało kojarzyliśmy niepełnosprawnych z seniorami.
Dziękuję bardzo.
Tak w Polsce do tej pory
się bardzo.
Przepraszamy, zrobimy coś, a będzie się zrobić. Znajomi mówią, przepraszam, może Ole wezmę na spacer, może pomożemy w ten sposób. Dlatego ja jestem tutaj głównie nie po to, żeby mówić o systemie wsparcia, ja jestem za kłamącą zwolenniczką. Dziękuję pani Iwonie i paniom, bo zrobiłyście darmową kampanię społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych. Wielką. Bardzo za to dziękuję.
jak weszliście panie do Sejmu, to się strasznie zbiegło, tylko przez ten przypadek, przecież nigdy się nie znałyśmy. Ale dzięki temu, co pani zrobiły, co ja, co wszyscy tutaj, ludzie nas zauważyli. I to już wystarczy, bo proszę państwa, jeżeli my siebie nawzajem będziemy zauważać, to wieści mi, że jeżeli sąsiad, który jest w radzie miasta, który jest lekarzem, on będzie wiedział, że ja jestem, ja mam problemy. Ja będę o tym mówić, to on nie pomoże. Nie będzie miał wyjścia, bo będziemy się znali prywatnie. Dlatego ja bardzo apeluję, żebyśmy mówili o sobie, żebyśmy mówili o tym, że mamy też zdrowe dzieci, które potrzebują wsparcia. Żeby szkoły, które uczą nasze zdrowe dzieci, zajęły się rodziną, zajęły się dziećmi zdrowymi, żeby pomogły wstępy psychologicznie te dzieci, żeby nas. Ja nie jestem się łatwo, ja próbuję normalnie żyć, pracuję zawodowo, nie otrzymuję ostatniej, tej piątej, mimo pierwszej pracującej, nie pozwalającej uwagę świadczeń. Ja dalej chcę tak żyć. Jeżeli tylko będę mogła, chcę pracować zawodowo. Proszę państwa, ile Polska zainwestowała w moje wykształcenie, w dwa fakultety moje? Dlaczego ja mam zamknąć się w domu? Dlaczego ja mam zajmować się Olą? Kolejna rzecz. Ja bardzo Olę kocham. Ona jest sensem naszego życia, ale tak samo jak pozostałe dwie moje zdrowe córki. Ja nie mogę o nim zapominać. Nie mogę skupić się wyłącznie na Olę. Proszę państwa, jeżeli każdy z nas, ja wszędzie ze sobą wożę i każdemu daję konwencję o prawach osób niepełnosprawnych i błagam was, róbcie to samo. Bo jeżeli ludzie przeczytają ten dokument, a nie tylko będą słyszeli, że tak jest, przeczytają, to oni zmienią nastawienie do wszystkiego. Noście wszędzie, drukujcie, noście ze sobą, do każdego urzędu, do każdego lekarza. Kiedyś otworzą ten dokument, na fali tego, co się dzieje, przeczytają i pomogą. Nie wiem, czy nie zanudzam, więc po to przyjechałam. Naprawdę w jedności siła, nie chcę jakichś monologów tutaj pasem wygłaszać, ale nawet to, że ja dzisiaj się poznałam z Tarenią, chociaż mieszkamy obok siebie praktycznie. Tak miało być. Pomożemy teraz innym ludziom, nie dzięki temu sobie wiemy. Wiemy. Także ja bardzo dziękuję też Kubie. Ja bym marzyła o tym, żeby mieć takiego Kubę w takim stanie. Naprawdę gratuluję elokwencji. I wiem o tym, że tobie też teraz będzie łatwiej znaleźć pracę i że osobom takim jak ty, bo słuchajcie, niepełnosprawności jest tysiące. Każdy z nas jest zupełnie, każdy niepełnosprawny ma inny problem, tak? Ale możemy sobie wszyscy nawzajem pomóc, mówiąc o tym. Nie zamykajmy się w domach, nie udawajmy, że jest dobrze, bo nie jest dobrze.
I żeby wszyscy nas usłyszeli, tak jak mówiłaś na
tym. Tak, żeby wszyscy, ale słuchajcie, też przestańmy być takimi Polakami prawdziwymi, to znaczy w złym tego słowa znaczeniu. Nie udawajmy, że jest dobrze, nam w domu. Ja nie chcę być zamknięta w domu, ja chcę, żeby moje zdrowe dzieci nie bały się przyszłości. Koniec.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za taką pozytywną wypowiedź, bo tak być powinno. Naszym obowiązkiem jest wszystkim mówić, jakie mamy problemy i dawać do zrozumienia osobom zdrowym, jak to wygląda życie z osobami z niepełnosprawnościami, bo one nie zawsze są łatwe i ludzie bardzo łatwo się zrażają. Wystarczy, tak jak mówisz, zaprosić na szklankę wody, na filiżankę kawy, odezwać się do takiej osoby, jej życie zupełnie się zmienia. Ja jestem bardzo wdzięczna tu siedzącym paniom za ten strajk, bo słuchajcie, od tego czasu Polska zaczęła mówić, pisać i w telewizji pokazywać bez przerwy Sejm, bo strajkuje, bo są osoby bez niepełnosprawne. Ten temat się otworzył. Otworzył się na tyle, że nie powinniśmy pozwolić, ażeby on zniknął. On potrzebuje tyle rozwiązań. Moja propozycja po poznaniu Kuby jest, może poprzeć stworzenie grupy, która będzie docelowo w wyborach parlamentarnych usiłowała startować w wyborach, dlatego że 15% polskiego społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami. Gdybyśmy poparli wszyscy taką grupę, która nie jest politycznie uwarunkowana, grupę, która by walczyła w Sejmie o swoje prawa, to wydaje mi się, że jest to zupełnie realne. Będąc wtedy, oni mieliby większe szanse wywrzeć
serdecznie. Chciałabym się podzielić swoim doświadczeniem, ale też chcę powiedzieć, właśnie w naszym państwie dyskryminuje się osoby z ograniczoną normą intelektualną po ukończeniu 18 roku życia. Kiedy to osoba wkracza w dorosłe życie, a potrzebuje nadal osób trzecich, aby zajmować się i rozwiązywać z nimi wszystkie sprawy społeczne, wtedy pojawia się problem ubezwłasnowolnienia. Jest to problem wielokrotnie przedstawiany w naszym państwie w spotkaniach, przy stolikach, przy okrągłym stole, gdzie rząd nie chce pochylić się nad tym problemem, mimo to, że ta sprawa nie potrzebuje nakładu finansowego. Jest to jeszcze tak trudna sprawa, że osoba z ograniczoną normą intelektualną, kiedy występuje do sądu o częściowe ubezwłasnowolnienie, wtedy pojawia się taki problem, że jak gdyby z automatu staje się ubezwłasnowolniona całkowicie. Więc pytam, dlaczego osoba taka jak mój syn, która jest upośledzona, ma mieć odebraną ostatnią godność człowieka? Dlaczego? Dlaczego ma się stać komórką społeczną? Jest to bardzo przykre. Wielokrotnie zostałam przypięta do muru. Wielokrotnie odmawiano mi leczenia w szpitalach nawet między innymi w Toruniu, gdzie mój syn właśnie choruje na wirusowe zapalenie wątroby. Wtedy właśnie moje pełnomocnictwo, które uzyskaliśmy, kiedy Dawid skończył 18 lat u notariusza, nie miało żadnego znaczenia, bo pani doktor powiedziała, że 2 lata ono funkcjonowało, ale kiedy szpital wprowadził sobie ustawę wewnętrzną lekarzy, kiedy właśnie podjął taką właśnie zasadną decyzję, że jest to dla nich problem i wtedy właśnie nacisk ze strony szpitala jest, żeby taka osoba właśnie była ubezwłasnowolniona. Bardzo było to trudne dla mnie i nie chciałam wyrazić takiej zgody. Od czasu nawet nie był leczony, ale był pod kontrolą ogólnego lekarza. Doszło do takiej sytuacji, kiedy szpital wystąpił, aby mógł reprezentować Dawida lekarz prowadzący w leczeniu, gdzie za posiedzenie biorą pieniądze. Sąd odpowiedział, że nie ma lepszego opiekuna, jak jest matka, która pełni całkowitą opiekę i zna problemy każdego dnia swojego dziecka. I proszę Państwa, może nie każdy wie, bo tak naprawdę sama o tym nie wiedziałam, ale od niedawna właśnie, uczestnicząc w tych protestach sejmowych, dowiedziałam się od wielu rodziców, że jest coś takiego w Polsce jak kuratela. Kuratela to jest przeciwieństwo właśnie tego ubezwłasnowolnienia. To jest coś takiego, kiedy rodzic może stać się kuratorem własnego dziecka. Występuje się o taką kuratelę do sądu właśnie i sąd wtedy na podstawie tam prawnym wydaje takie oświadczenie, że matka lub oboje rodziców mogą stać się kuratelem własnego dziecka. I nie trzeba ubezwłasnowalniać. I to jest bardzo, bardzo jakby punkt z tego całego wyjścia. Ale jeszcze powiem tak. Rozmawialiśmy wielokrotnie właśnie z osobami z rządu i wielokrotnie wpływało właśnie do Sejmu projekt ustawy odnośnie tego ubezwłasnowolnienia, odnośnie zmiany tego zapisu, za każdym razem został odrzucony. My cały czas mamy w swoich postulatach właśnie ten jeden z postulatów właśnie punkt ubezwłasnowolnienia, gdzie cały czas domagamy się, aby automatycznie przechodziło to, że rodzic staje się jak gdyby opiekunem medycznym swojego dziecka. I potem z kolei na przykład brat, ciocia, wujek, czy ktoś bliski, kto zna potrzeby tej osoby, a nie, że właśnie wskazuje państwo na to, aby odebrać ostatnią godność temu człowiekowi. Jest to, ja po prostu, brakuje mi teraz słów, nasuwają się różne myśli, ale powiem tak, że mój Dawid ma 25 lat, jest ograniczony normie intelektualnej, jest on dzisiaj ze mną. I dla niego jest bardzo ważne, kiedy idziemy na przykład nawet na wybory, kiedy on może zagłosować, a kiedy by został ubezwłasnowolniony, nie mógłby być właśnie obywatelem i mieć takie prawa.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Chcemy Całego Życia działa od Kongresu 9 w Poznaniu. Główną twórczynią jego jest Ania Duniewicz, której bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście przy współpracy całej grupy. Postulatem głównym na tym Kongresie Chcemy Całego Życia jest budowa całościowego systemu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dorosłych, ich rodzin i opiekunów, realizującego ich prawo do godnego życia w wymiarze społecznym i materialnym.
dziękuję. Przepraszam.
Która, dobrze mnie słychać, będę krzyczała, żeby mi było lepiej słychać. Bardzo się cieszę, że jestem w tym gronie po raz któryś. Proszę Państwa, ja chciałam tylko trochę powiedzieć, dlaczego ja jestem opiekunem prawnym tego mojego pięknego, przystojnego faceta, Dustina. Jego mama skończyła studia i dwa kierunki. Jeżeli by się zajęła tylko jego wychowaniem, oczywiście klepałaby autentycznie biedę. Ona ma jeszcze dziecko, więc ona poszła do pracy, a ja się zajęłam właśnie Dustinem. W pewnym sensie to pani powiedziała, że się czuje jak 70-latka, tak? Bo jest pani tak bardzo przepracowana i ja to rozumiem. Bo ja w pewnym momencie miałam mamę leżącą niewidomą i Dustina. Proszę Państwa, ja mam dzisiaj 70 lat, ja dzisiaj kończę 70 lat. A czuję się w 40 i pracuję tak, jak miałam 20 lat, dosłownie. Jak się kocha, to naprawdę można wszystko pokonać. Naprawdę wszystko można pokonać. I teraz jestem bardzo, bardzo zaniepokojona właśnie co będzie z tym moim Dustinem, bo on jak skończył 18 lat, okazuje się po oszustwie i jest niewidomy, ma buza w głowie i jest lekko upośledzony, prawą stronę ma niesprawną i w pewnym momencie kończy 18 lat i okazuje się, że się zdrowia, bo się nikt nim nie zajmuje, dosłownie. Nie zajmuje jakby z Państwa, tak? Więc w tej chwili jestem bardzo, bardzo przerażona, co z nim będzie, jak mnie zabraknie, a mama dalej musi pracować przecież, tak? Proszę Państwa, ostatnio rozmawiałam z Stowarzyszeniem Gdańska, które zaciągnęło o pożyczkę, dostało też 6 pieniędzy od jeszcze tamtego premiera, wybudowało piękny ośrodek dla osób, które ukończyły 18 rok życia. To jest ośrodek na 12 osób z opiekunami, dostosowany w ogóle do osób niepełnosprawnych z autyzmem. I proszę mi wierzyć, że jak z nią rozmawiałam, z tą panią, byłam przerażona, bo ten ośrodek stoi, jest, ale od roku jest pusty. A wiecie Państwo dlaczego? Bo nie ma komu zapłacić za ten pobyt tych osób. Tak to wygląda, a oni już nie mogą finansować, bo zaciągnęli pożyczki i muszą te pożyczki spłacić. A żeby spłacić pożyczki, to wynajęli część tego ośrodka dla osób, które płacą im jakieś pieniądze i oni spłacają kredyt. I teraz tak, dla Państwa to zupełnie jakby nie było odgłosu. Oni w ogóle nas nie słuchają. I dobrze, to znaczy, miałyśmy tu na kongresach, ja to dokładnie prowadziłam, o osobach niepełnosprawnych, tylko jak mama mi się położyła, to niestety już nie mogłam tego ciągnąć. Dobrze, że pani Ania to wzięła. I też mówiliśmy o uzawodowieniu pracy jakby opiekunki nad dzieckiem, żeby to był zawód i nic z tego nie ma, nic. I proszę wierzyć, że nie wiem, dzisiaj naprawdę nikt nie wie, co będzie z naszymi dziećmi, które nie radzą sobie na co dzień, bo naprawdę Państwa to nie interesuje, po prostu nie. Lepiej porozdawać 300 zł, jeszcze inne rzeczy, 500 dla osób bardzo bogatych. Nie wiem, może dlatego, że nasze dzieci, tak jak koleżanka mówiła, one nie głosują, nie dadzą wiele głosów i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba wrzeszczeć, trzeba krzyczeć, trzeba wrzeszczeć, krzyczeć. My robiliśmy błąd, żeśmy to robiły kulturalnie na Kongresie Kobiet. I cieszę się, naprawdę cieszę się, że jestem dzisiaj w tym towarzystwie. Mam nadzieję, że ja jestem dosyć osobą energiczną, nawet 70-latką, ale jestem energiczną i będzie mi wrzeszczeć. Robiłam w Wyrglągu bardzo dużo spotkań, mówiłam o osobach niepełnosprawnych, próbowałam dojść do posłów PiS-u, ale oni po prostu nas zlekceważyli i to jest koniec. jeżeli nie zaczniemy tworzyć i nie znajdą się pieniądze na domy tak zwane wspomagane, ale całodobowe dla naszych dzieci, gdzie jeszcze trzeba ich tam przyzwyczaić, to oni nie pójdą tak z matką. To jest niemożliwe. To ja nie widzę nic w tym dobrego w tym kraju. Naprawdę nic. Jestem przerażona. To wszystko.
Dziękuję bardzo. Potrzebujemy wsparcia rządowego, ażeby być pewnym, że pomoc, którą uzyskamy, będzie zawsze istniała. Poświęcenie jakichś kwot pieniędzy na daną osobę nie zdaje egzaminu, bo po naszej śmierci nie będziemy wiedzieć, czy te pieniądze zostały dobrze wykorzystane i czy znaleźli się dobrze wykwalifikowani opiekunowie dla danego stopnia niepełnosprawności i że ta osoba będzie właściwie zaopiekowana. Mamy różne przykłady niepełnosprawności i różne sytuacje, jak słyszeliśmy. Jedni ubiegają się o kwoty najmniejszych pieniędzy, bo nie mają wystarczających dochodów. Inni mówią, my potrzebujemy innych rozwiązań. Dlatego teraz poproszę panią Hartwig o minimum socjalne, o które walczył ten strajk. Oczywiście nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością o to muszą się ubiegać, ale jest taka różnorodność niepełnosprawności, że tych postulatów jest bardzo wiele i należy wszystkie rozpatrzeć z dużą uwagą.
Dzień dobry jeszcze raz, Iwona Hartwig. Może na początku odpowiem na pytanie pani Kresy, dobrze pamiętam imię. Dlaczego tego wszystkiego, o czym pani mówi, nie będzie i nie będzie długo? Dlatego, że właśnie my tą grupą rodziców, którzy protestowali już drugi raz głośno w Sejmie, wielokrotnie o tym mówiliśmy na spotkaniach, na różnych spotkaniach, na ministerstwie, na spotkaniach okrągłego stołu po proteście w 2014 roku. Tak samo tutaj jak Monika mówiła o tych placówkach, że musimy sobie wszyscy uświadomić po prostu jedną rzecz. Żaden rząd, obojętnie kto będzie rządził, nie chce łożyć na ludzi niepełnosprawnych, starych, starszych, chorych. Po prostu. Prosty przykład podam tylko. Właśnie tego, co zrobiliśmy teraz niedawno, przez te 40 dni. My napisaliśmy taki list, bo zatytułowaliśmy 84% człowieka. Chodziło oczywiście o tą nieszczęsną rentę socjalną, przecież nikt nie wie, dlaczego ta niepełnosprawna osoba, chora od urodzenia, ma otrzymywać 84% najniższej renty z ZUS. My dostaliśmy odpowiedź, oczywiście lakoniczną, od pani minister Rafalskiej, gdzie było jasno napisane, że w tym kierunku nie idą żadne zmiany. Czyli ta renta socjalna po prostu dalej będzie 84% najniższej ZUS. Między innymi to skłoniło nas do tego, żeby znów znaleźć się w Sejmie, ale wiadomo, że nie tylko. Nie będzie całego życia, jeżeli nie zawalczymy wszyscy, osoby zdrowe, osoby niepełnosprawne, o minimum socjalne, osób niesamodzielnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, po prostu. Wydawało nam się właśnie, będąc na tym proteście, byliśmy przekonani, że te 500 zł, które prosimy w tym naszym pierwszym postulacie, będzie spełnione, będzie rozłożone na raty, że rząd obecny zrozumiał to, że te 900 zł, które teraz te osoby mają na życie, to jest kwota wysoko niewystarczająca, ale jednak nie zrozumiał. I mam taką propozycję, prośbę. To jest po prostu nasza misja. My musimy o tym wszędzie mówić, tak, żeby nasze społeczeństwo zakodowało sobie w głowie, patrząc na osobę na wózku, na autystyczną, na upośledzoną, że ta osoba nie ma dzisiaj w Polsce za co się usamodzielić, choćby mogła. Więc my niedługo na naszej stronie RON-u będzie list. Mamy ogromną prośbę, żeby każdy rodzic, każda osoba popierająca wysłała ten list do pani minister Rafalskiej. To będzie list, który chcemy tym listem zmusić w końcu, po tylu latach, nasz rząd, żeby obliczył minimum socjalne dla rodziny z osobą niepełnosprawną po prostu. Bo my mówiąc w Sejmie o minimum socjalnym, które jest obliczone na 2016 rok, to jest 1370 zł, jak dobrze pamiętam, to jest minimum socjalne. specjalne dla rodziny po prostu ze zdrowymi osobami. Także no mogłabym wiele powiedzieć o tym proteście, ale chcieliśmy się skupić tutaj bardzo na budowaniu tego systemu, ale od początku, tak jak wszędzie jest w krajach Unii Europejskiej, po prostu od minimum socjalnego na życie dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję.
Proszę Państwa, zachęcamy do pytań, jeżeli Państwo macie jakiekolwiek w tym zakresie.
Proszę podnosić łapki, a ja będę dawał mikrofon. Widzę łapkę. Zanim podam, to powiem jeszcze jedną rzecz, bo Kasia tutaj wspominała o postulatach i tych potrzebach, które są na stronie Chcemy Całego Życia. Ja chciałem tutaj lekko opowiedzieć o tym, skąd one się wzięły. To jest kolekcja tego, co do nas, jako do grupy Chcemy Całego Życia, spłynęło od bardzo wielu różnych osób i jest takim obrazem, taką stopklatką tego, czego potrzebujemy jako środowisko. Nie wszystkie one są jakby idą w jednym kierunku, mogą się wykluczać, ale jest to pewien obraz tego, co potrzebujemy. I zachęcamy do lektury i do łapania poszczególnych z nich, jeśli Państwo czują, że mogą jakoś pomóc albo spróbować je rozwiązać. Proszę bardzo.
Ja przyjechałam tutaj z mam taką nietypową sytuację. Głośniej, tak? Teraz dobrze? Ta hajduga z tego. Co z rodzinami, gdzie na przykład jest więcej dzieci niepełnosprawnych niż jedno? Ja akurat jestem w takiej sytuacji i mam dwójkę dzieci, w tym dorosłego syna, obecnie 20-letniego, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dziecko młodsze ze spektrum autyzmu i dostaję jedno świadczenie. Jestem samodzielną mamą, jestem wdową, bez renty rodzinnej na dzieci i rentę w drodze wyjątku już mi odmówiono. I co w takich wyjątkowych sytuacjach, w których nikt nie popiera i nikt nie widzi?
Pani pytała, do nas się zwracała? Ogólnie, to znaczy się, ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że my w swoich postulatach wielokrotnie przedstawialiśmy to stronie rządowej o pomocy dla rodzin z więcej niż jednym dzieckiem niepełnosprawnym. Takich rodziców mieliśmy w Sejmie, wszyscy pamiętamy, Państwo Kasię i Karola Milewiczu. I tam też widzimy, jak ta opieka jest trudna i ciężka, ale proszę uwierzyć, że po prostu rząd nie bierze tego w ogóle pod uwagę. Przykro mi bardzo, ale po prostu to trzeba powiedzieć głośno. Dlatego, że wielokrotnie był ten problem przedstawiany. Może, ja może taką mam propozycję, może wtedy warto, bo czy ja mogłabym jeszcze jedno zdanie, bo 2 lipca mamy taką prośbę do rodziców. Idźcie sprawdzić ustawę 520 zł, czy dostaliśmy to wszystko w Pampersach, czy mamy bezkolejkowy dostęp do lekarza. Idźmy i sprawdźmy. Jak mieszkacie we większych miastach, kamery telewizyjne się tym zainteresują. I może właśnie wtedy, bo my w Toruniu 2 lipca organizujemy również protest, na którym już będziemy mówić o tej ustawie 520, bo my już dzisiaj wiemy tak naprawdę, że zostaliśmy oszukani. I będziemy mówić również o minimum socjalnym, ale zaczepcie swojego prezydenta, zaczepcie gminę. Niech ona pomaga tym rodzinom, gdzie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne. Tak trzeba zrobić, tak myślę.
Dzięki. Ja tylko dodam, że te protesty 2 lipca to nie tylko w Toruniu, w Poznaniu wiem, że również. Państwo na pewno, jeśli się rozejrzycie, to znajdziecie również w swoich miastach podobne inicjatywy w tej samej dacie. A teraz pytanie.
Dzień dobry, Agata Rewec-Ladowicz. Nie mam pytania. Ja w zasadzie mam apel. Apel, który jest do wszystkich ludzi, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami. Zaczęto mówić w mediach, społecznościowych o tym, że tacy ludzie są. I mam apel podobny do zrobienia akcji, podobnej do akcji tu. Wyjdźmy wszyscy, którzy mamy niepełnosprawne dzieci i napiszmy, my też mamy niepełnosprawne dzieci. Każde z tych dzieci jest inne. Każde z tych dzieci ma inne potrzeby.
siedząc w domu i sami mając swoje problemy, nie dzieląc się z nimi, ludzie dookoła po prostu o tym nie wiedzą. Często potrzebują wiedzy, żeby zrozumieć, jak to jest. Jak im nie powiemy, to się nie dowiedzą. Więc taka prośba, żeby poprzez wszelakie fundacje i wszystkie instytucje, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami, spróbować zrobić taką akcję. Już się zaczęło mówić, nie dajmy umrzeć temu tematowi. Dziękuję.
Tylko chciałam tylko wyjaśnić ponownie, że chcemy całego życia służyć, ażeby zjednoczyć wszystkie organizacje i osoby zajmujące się niepełnosprawnościami. I to nieważne, czy to jest postulat, to nieważne, czy to jest ROM, czy inna organizacja. Istotne jest dla nas, żebyśmy osiągnęli swój cel. Więc dlatego mówmy o tym i wspomagajmy. Jeżeli będzie akcja popieramy niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami, grupę, ażeby dostała się do parlamentu, głosujmy, mówmy sąsiadom, mówmy rodzinom i wszyscy razem powiedzmy tak, my ich popieramy, bo oni mają szansę wywalczyć coś więcej niż jest w tej chwili.
Ja tylko chciałam powiedzieć, jak ciężko cokolwiek w tym kraju załatwić dla osób niepełnosprawnych. Rodzice osób z autyzmem wystosowały do mnie pismo jako do radnej sejmiku z prośbą, żeby w Elblągu utworzyć przychodnie dla takich kochanych naszych dzieci. I proszę mi wierzyć, półtora roku chodziłam i ja jako radna chodziłam półtora roku za tym, żeby dopiąć wreszcie, ale jest ta przychodnia, już jest w Elblągu. Ale ja chciałam tylko powiedzieć, jak ciężko. Półtorej roku, dosłownie, żeby przychodnia była w tym Elblągu, żeby te rodzice z tymi dziećmi jeździli albo do Gdańska, albo do Gdańska. No coś niesamowitego. No ja jestem przed tym roku, powiem, że na to.
Bardzo dziękujemy. Jeżeli to spotkanie dzisiejsze rozjaśniło jakieś problemy, dało jakieś przemyślenia, jakąś inwencję do działania, to będziemy wszyscy bardzo wdzięczni. Spotykajmy się na następnym kongresie kobiet i wspierajmy wszystkich tych, którzy działają w imieniu osób z niepełnosprawnościami i myślmy zawsze, że rodzina osoby z niepełnosprawnością jest tak samo chora. Trzeba akceptować różne zachowania, ponieważ to nie jest łatwe życie. My nie chcemy narzekać, tylko chcemy zrozumienia. Dziękujemy bardzo.
Jeszcze ja mam jedno pytanie. Przepraszam, mam jeszcze tutaj pytanie. Agnieszka Kowalczyk z Biskupca. Cały czas mówimy o minimum, oświadczeniach, ale nie mówimy też o tym, jak to zdobyć, tak? Walczyłyście kilka lat temu o podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego na dzieci. Ono w tej chwili wynosi 1477 zł. Ale są warunki. Musi być na komisji orzeczona niepełnosprawna osobista opieka rodzica. W tej chwili jest to zabierane. Ja mam dwoje dzieci, dwóch chłopców. I w tej chwili mam zebrane świadczenie. Dostajemy tylko po 153 zł. Nic więcej. 5 lat jestem już wykluczona zawodowo, ponieważ nie mogę podjąć pracy. Muszę się opiekować synem. On ma autyzm wysoko funkcjonujący. Ktoś by powiedział, no dobrze, chodzi, podciera się, tak? Mówi, czyli jest zdrowy. Nie zna się na zegarku. Niczego nie potrafi zrobić samodzielnie, bez pomocy wskazania palcem. I nam się mówi, tak, spotykamy na ulicy, no ale co ty się przejmujesz, ty masz 1477 zł. Jak można zmienić te orzecznictwo, żeby też mówiono, jakie są warunki, tak, do podjęcia, żeby rodzic, który ma już orzeczenie, nie musiał stawać co roku na komisję, walczyć w sądach o to, żeby udowodnić komuś, kto widzi nasze dziecko 15 minut, że on naprawdę potrzebuje naszej opieki. Dziękuję.
Agnieszko, jeśli czy pani ktoś chciała powiedzieć? Tak szybciutko, dobrze?
Dzisiaj ja bym chciała tylko pani powiedzieć, że ja oczywiście mam nadzieję, że pani się odwoływała
I nie wiem, czy to skończyło się w sądzie. No właśnie, trzeba po prostu, jeżeli pani uważa, że została pani właśnie skrzywdzona tym orzeczeniem, czy właściwie dziecko pani, nie został zaznaczony ten punkt siódmy, bo tutaj chodzi o to świadczenie, to ja bym radziła, żeby po prostu odwoływać się też, żeby poszło to do sądu. Natomiast w tym momencie musimy pamiętać, że rząd pracuje nad nowym orzecznictwem i tak sobie myślę, bo też się tym interesuję, że robi wszystko po prostu, żeby dalej zabierać. I to jest smutne, to trzeba zmienić. Ja powiem szczerze, nie mam pomysłu na to, jak to zmienić, chyba że zmienimy tą władzę po prostu.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Musimy kończyć.
Myślę, że tutaj to odpowiadając na twoje pytanie, bo przyznamy, więc tak mogę powiedzieć i podsumowując, żeby raz jeszcze powiedzieć, żebyśmy nie mówili, że jesteśmy nie myśleli tak, nie pozwalali nikomu mówić, że jesteśmy podzieleni, że środowisko jest podzielone, tylko że jesteśmy różni i w takim przypadku jak mój czy twój, to jednak nacisk na placówki jest o wiele ważniejszy, bo jak są placówki, to my jako rodzice w zasadzie Państwa nie interesujemy, żyjemy sobie i niech nam dadzą spokój, a nasze dzieci są zaopiekowane. W innych sytuacjach doświadczenia finansowe są ważniejsze. Jeśli ktoś na przykład całe życie chce poświęcić, to doświadczenie powinno być wielokrotnie wyższe. Więc tylko tyle. Jeśli też odpowiadam na twoje pytanie, chciałam powiedzieć na zakończenie. Jesteśmy różni, ale w żaden sposób nie podzieleni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jedna uwaga techniczna, taka bardzo. Proszę Was, zacznijmy, przestańmy mówić WTZ, SDS, jeżeli chcemy kogoś spoza środowiska nawiązać z nim relacje, żeby wiedział, o co chodzi, bo wiecie co Państwo, 3/4 ludzi traci kontakt z bazą, bo nie wie, o co nam chodzi. Także zacznijmy to nazywać po imieniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo naszym panelistom. Szanowni Państwo, nasze panelistki nas nie opuszczają, więc bardzo gorąco zachęcamy do rozmów kuluarowych również z nimi, wymieniania się doświadczeniami. A ja chciałem powiedzieć tutaj po szybkiej konsultacji z Anią Duniewicz, że pomysł Agaty na to, żeby zrobić nasz własny MeToo odpowiednik, chwytamy i jeśli to będzie jedyna rzecz, która wyjdzie z kongresu, to myślę, że i tak będzie super. Niech nas zobaczą. Dziękuję bardzo.